Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W ubiegłą niedzielę w Poznaniu otwarto proces beatyfikacyjny siostry Elżbietanki Marii Włodzimiry Wojtczak. Przygotowania do niego trwały intensywnie od kilku lat, choć pierwsze świadectwa spisano już w latach 80. Obecnie poszukiwane są osoby, które jako dzieci mogły spotkać się z siostrą Włodzimirą w Ochronkach, którym poświęciła dużą część swojego życia, a także świadkowie cudu za jej wstawiennictwem. By przybliżyć sylwetkę nowego sługi Bożego, dotarliśmy do postulatorki procesu oraz osoby z rodziny Wojtczak. Materiał Łukasza Matulki.
Siostra Anna Jakubowska, postulatorka procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej siostry Marii Włodzimiry Wojtczak. Postulator to osoba, która szuka świadków, dokumentów, prowadzi taki nadzór nad całą procedurą procesu. Trybunał będzie przesłuchiwał świadków, będzie sprawdzał tą dokumentację, którą do tej pory udało mi się zgromadzić. Także działa komisja historyczna, która poszukuje wszelkich dokumentów związanych z siostrą Włodzimirą.
Krystyna Rychlicka z domu Wojtczak. Mój ojciec, Wojciech Wojtczak, był kuzynem siostry Włodzimiry, czyli mieli wspólnego dziadka. W naszej rodzinie była osobą, która była znana przede wszystkim poprzez jej chrześniaka, księdza Zbigniewa Pawlaka, który zawsze mówił, że ciocia wymodliła mu powołanie.
Urodziła się w 1909 roku we Franklinowie, wiosce położonej niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
Była drugim dzieckiem. Siostra Maria była jej starszą o 3 lata czy 4 siostrą. Potem się urodziła trójka dzieci, która zmarła i także brat Tadeusz, który też zmarł w młodym wieku. To wszystko się działo przed I wojną światową.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina przeprowadziła się do Ostrowa Wielkopolskiego.
W Ostrowie mieszkała katedra. To jest kościół, w którym dorastało powołanie siostry Włodzimiry.
Tutaj ukończyła żeńskie liceum i gimnazjum dla dziewcząt. Zdała maturę i wstąpiła do Stowarzyszenia Młodych Polek.
Była tam skarbniczką. Moja mama, która o 3 lata była młodsza, w tym okresie także mieszkała w Ostrowie, także należała do Młodych Polek. To była formacja duchowa świątobliwego kapłana Rolewskiego.
W tym też czasie zaczęło się rozwijać w jej życiu powołanie zakonne i wybrała siostry Elżbietanki.
Na początku był problem, żeby zaakceptować w rodzinie powołanie siostry Włodzimiry, ale potem rodzice się zgodzili.
Do naszego zgromadzenia wstąpiła 18 sierpnia 1930 roku i tutaj ukończyła Wyższy Instytut Kultury Religijnej i Katolicką Szkołę Społeczną. Po 3 latach postulatu rozpoczęła nowicjat i z habitem zakonnym otrzymała imię siostra Maria Włodzimira. Po nowicjacie złożyła swoje pierwsze śluby. I w tym dniu zapisała na karteczce słowa, które stały się takim jej mottem życiowym. Jezu, daj, abym mogła umrzeć tak jak Ty, zapomniana i wzgardzona.
Będąc już w zakonie, zakończyła studia swoją pracą na temat wychowania dzieci.
Po pierwszych ślubach została skierowana do pracy w ochronce na terenie parafii świętego Jana Jerozolimskiego. Wówczas ta ochronka znajdowała się za murami miasta Poznania. Było to środowisko dość trudne, rodzin robotniczych, którzy mieszkali w barakach. Rodzice przebywali w pracy, a nie miał kto zająć się dziećmi. W 1936 roku utworzono ochronkę przy parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Tutaj siostra Włodzimira została pierwszą kierowniczką aż do wybuchu II wojny światowej.
Zawsze prosta, pokorna i skromna, darząca ludzi uśmiechem. Bardzo kochała dzieci, poświęciła im całe swoje życie. Była osobą otwartą na piękno, które wyrażała w tym, co mówiła, co pisała i co malowała. Pisała bardzo piękne życzenia z okazji świąt, imienin, spotkań. Napisała tak: w człowieku tylko to jest dobre i piękne, co w nim odzwierciedla obraz Boga. To dla mnie była nowość i wskazówka, że można tak patrzeć na człowieka. Także malowała. Zachował się obraz przez nią malowany jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Wykonany profesjonalnie, czyli prawdopodobnie pobierała też lekcje malowania i lekcje rysunku.
W czasie wojny wiele sióstr trafiło do obozów, głównie do obozów w Bojanowie, ale także niektóre powróciły do swoich domów rodzinnych. Siostra Włodzimira wróciła do swojego domu rodzinnego. Niedługo jednak cieszyła się przebywaniem z rodzicami, gdyż okazało się, że choruje na gruźlicę. Gdy mieszkający w domu Niemcy dowiedzieli się o tym, że w domu znajduje się chora na gruźlicę, wyrzucili ją i wówczas trafiła do przytułku dla starców. Ten dom istnieje nadal, jest to DPS przy ulicy Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim. I tutaj siostra Włodzimira spędziła swoje ostatnie 10 miesięcy życia i wypełniły się słowa, które zapisała w dniu swoich pierwszych ślubów, aby mogła umrzeć tak jak Jezus w zapomnieniu i opuszczeniu. Gdyż przez wzgląd na tą zakaźną chorobę nie pozwalano rodzicom jej odwiedzać. Osoby, które do niej przychodziły, ten dostęp był bardzo ograniczony.
Świadomość świętości siostry wydaje mi się, że była od początku. Wyrazem tego jest pamiętnik, który pisała dla swojej mamy, żeby się pocieszyła po jej śmierci, gdzie mówiła, że nie mają się martwić, że ona zawsze będzie z nimi, mimo że już będzie po drugiej stronie, że będzie wieczności.
Co ciekawe, przepowiedziała swoją śmierć. Osoby, które czytały pamiętnik, cytują ostatni wpis, który pochodzi z 19 lutego 1943 roku. Jutro kończę 34 lata. Jutro pójdę do mojego Jezusa. O Jezu, jakże bardzo jestem szczęśliwa. Mamo, nie martw się mną, ja zawsze będę z wami. Takim wielkim pragnieniem siostry Włodzimiry była tęsknota za Jezusem Eucharystycznym, którego nie mogła przyjmować. Siostry z ulicy Gimnazjalnej postanowiły, że będą jej przynosić komunię świętą. Bez habitu, z narażeniem życia, pod płaszczem niosły komunię świętą. To wszystko odbywało się w wielkiej tajemnicy. Bardzo szybko rozkładały korporał na jej łóżku. Z uśmiechem zawsze dziękowała za to, a siostra szybko wychodziła, żeby nikt tego nie zauważył. Zmarła w dniu swoich 34 urodzin.
W rodzinie to, że mieliśmy ciocię, która była zakonnicą, było wiadomo i wiadomo było, że jest Elżbietanką. Ale to wszystko się działo w wielkim oddaleniu czasowym. Natomiast teraz, po wszczęciu procesu, rodzina zgromadziła się w kościele Bożego Ciała na uroczystości. Kuzynki, które dotychczas nie za bardzo interesowały się kościołem, bardzo zainteresowały się książką wydaną o siostrze Włodzimirze i ona teraz skupiła rodzinę przy Panu Bogu i przy jej powołaniu.
Powiedziała Pani, że siostra skupiała wokół siebie ludzi.
Jesteśmy świadkami cudu, że młoda, cicha i skromna, nieznana nikomu dziewczyna, która wybrała do końca Boga i Jego miłość, staje się osobą publiczną. I to, że rodzina odkrywa ją jako osobę publiczną, jest drogą do jej nawrócenia. Jej duchowe owoce w tej rodzinie trwają.
Między niebem a ziemią.
Podczas niedawnego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu gościł kardynał Robert Sarach. Z prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Carissimi fratelli, sorelle, vi saluto.
Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was czule. Przesyłam wyrazy szacunku dla waszych diecezji, parafii, a w szczególny sposób pozdrawiam proboszczów i biskupów. Kardynał Sarach, prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Pracuję w Rzymie od 2001 roku. Zostałem wezwany przez Jana Pawła II jako sekretarz kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Następnie przeszedłem do Cor Unum. Jest to dykasteria, która zajmuje się czynami miłosierdzia. Gdzie człowiek cierpi, tam Kościół się uobecnia, aby mu towarzyszyć oraz aby dbać o niego, nie tylko materialnie, ale też duchowo. Od 2014 moja praca polega na pomocy chrześcijanom w pełnym przeżywaniu liturgii. Najcenniejszym momentem jest spotkanie człowieka z Bogiem, twarzą w twarz. Musimy troszczyć się o liturgię, ponieważ w tym momencie spotykamy Boga. Musimy być cisi, bo Bóg mówi w ciszy. Jak dbać o liturgię i utrzymać ciszę na świecie, gdzie panuje hałas? Dbamy o nasze życie i ciało, a w ten sam sposób trzeba troszczyć się o życie wewnętrzne, duchowe. Trzeba znaleźć pewne sposoby, odłączyć się od sprzętów, na przykład od mikrofonu. Odłączyć się od tego hałasu, co oddala od nas samych, od Boga i od innych. Kiedy ktoś tylko mówi i mówi, to oddala ludzi. Nie słucha ludzi, ani Boga, ani siebie samego. Cisza jest potrzebna. Gdy chcę słuchać muzyki lub czytać jakąś poważną książkę, to potrzebuję ciszy. Cisza jest fundamentalna dla utrzymania równowagi, dla pokoju wewnętrznego. Napisałem książkę pod tytułem Moc milczenia, aby pomóc ludziom, jak przeżywać ciszę. Jest to walka do zwyciężenia. Książka Bóg albo nic, adoracja i liturgia. Jak oddalić sekularyzację liturgii?
Si, è vero perché molte volte la nostra liturgia è molto orizzontale, cioè celebriamo noi stessi.
Wiele razy nasza liturgia jest horyzontalna, to znaczy celebrujemy sami siebie. Śpiewamy i jesteśmy zadowoleni, ale nie spotykamy Boga. Liturgia nie jest dla mnie, ale dla Boga. Sekularyzacja sprawia, że widzimy tylko radość materialną i pokój ludzki. Nie szukamy pokoju Bożego. Chrześcijanie muszą pracować, aby uświęcać świat, politykę, ekonomię. Bez uświęcania ekonomia i polityka stają się niewolnictwem oraz okazją do kłamania. Jeśli mówimy tylko o zbieraniu głosów, to nie szanujemy człowieka. Tylko jeśli szanujemy Boga, możemy szanować człowieka. Wszystko na świecie jest święte, bo wszystko jest poświęcone Bogu. Czego Kościół w Polsce może nauczyć się od Kościoła w Afryce? Przede wszystkim to Kościół afrykański może uczyć się od Kościoła polskiego. Kościół polski jest wspaniały, bo udało mu się połączyć jego misję nadnaturalną i naturalną. Polacy walczyli mocno, aby pozyskać własną tożsamość. Wiele narodów atakowało Polskę. Jednocześnie walczyli o swą tożsamość i o wiarę, czyli o bycie Polakiem i katolikiem. Tego musimy się uczyć. Pozdrawiam serdecznie cały Kościół w Polsce.
bluźnierstwo tak orzekł sąd. I nikt nie chce, bym wyszła żywa stąd. A ty pomóż się za mnie, pomóż się. A ty pomóż się za mnie, pomóż się. A ty pomóż się za mnie, pomóż się, pomóż się. Ja wypiłam złą wodę ze studni złej. Na tym polu w upale oskarżono mnie. Chrześcijańskim psem. Nie wiedzą, co czynią. Pomóż za nich się. Tu za bluźnierstwo śmierć. Kto pierwszy rzucił obelgę, ten wie. To wszystko naprawdę dzieje się. Więc obudź się, siostro, bracie, obudź się. Tu za bluźnierstwo śmierć. Kto pierwszy rzuci kamień, ten. To wszystko naprawdę. Siostro, bracie, obudź się. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich, Bóg jeden jest. Jeden Bóg dla wszystkich. Jeden, ten tłum przecież ukrzyżował cię. I taki sam tłum chce dziś zabić mnie. Szanuję każdą wiarę, zrozumcie też mnie. Asia Bibi, Asia Bibi, nazywam się. Tu za bluźnierstwo śmierć. Kto pierwszy rzucił obelgę, ten wie. To wszystko naprawdę dzieje się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź. Rzucił obelgę, ten wie. To wszystko naprawdę dzieje się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź się. Więc obudź się, bracie, siostro, obudź. Bracie, bracie, obudź się. Obudź się, bracie, obudź się. Obudź się, obudź się. Obudź się, obudź się.
Między niebem a ziemią.
7 października na granicach Polski wierni będą wspólnie modlić się na różańcu. Data nie jest przypadkowa, to święto Matki Bożej Różańcowej. Akcja nazwana Różańcem do granic zdążyła już narobić sporego szumu medialnego. Krystyna Różańska-Gorgolewska rozmawiała z Agnieszką Kminkowską, rzecznikiem prasowym tego wydarzenia.
Planujemy otoczyć Polskę modlitwą. Dosłownie na granicach chcemy ustawić się z różańcami i tam odmówić tę modlitwę. Cztery części różańca. Będziemy modlić się za Polskę, ale także za świat. O pokój. O pokój dla Polski i dla świata.
Dlaczego na granicy?
Ta nazwa tak naprawdę ma w sobie dwa aspekty. Taki aspekt bardzo dosłowny, czyli że wychodzimy na granicę. Wychodzimy najdalej, gdzie możemy my jako Polacy, no bo nie możemy pójść do innego kraju modlić się za ten kraj. Możemy wyjść najbardziej naprzeciw im, czyli na naszą granicę. I zresztą są takie miejsca właśnie w Polsce, gdzie wiemy już, że będziemy się modlić z przedstawicielami też krajów ościennych, naszych sąsiadów. Między innymi w Cieszynie będziemy się modlić z Czechami. Będą też takie miejsca, gdzie modlimy się w miejscu, gdzie spotykają się trzy granice. Także wychodzimy na granicę po to też, żeby zaprosić do tej modlitwy naszych sąsiadów, ościenne narody. To jest taka pierwsza warstwa. A druga jest też taka metaforyczna bardziej, czyli wychodzimy do granic, czyli wychodzimy na granicę swoich lęków, swojego życia codziennego, na granicę swoich marzeń, na granicę swoich oczekiwań, pokazujemy Bogu, że nam tak bardzo zależy na tym pokoju, o który się modlimy, że robimy coś więcej. To jest tak jak w pielgrzymce, w naszej kulturze właśnie chrześcijańskiej, katolickiej. Idziemy na pielgrzymkę po to, żeby ponieść jakiś trud. I tak samo wychodzimy tutaj. W ubiegłym roku Fundacja Solo Dios Basta zorganizowała takie wydarzenie jak Wielka Pokuta na Jasnej Górze w Częstochowie 15 października. I właśnie po tym wydarzeniu pojawiły się takie pomysły, aby zorganizować też modlitwę różańcową. Te pomysły były w różny sposób zbierane, rozeznawane, zmieniała się koncepcja, idea. Wzięliśmy pod uwagę też to, że w tym roku, w 2017, mamy 100. rocznicę objawień w Fatimie i 140. rocznicę objawień w Getrzfałdzie, którą zresztą niedawno obchodziliśmy. We wszystkich tych uznanych przez Kościół objawieniach Maryja prosiła o różaniec i wskazywała różaniec jako taki ratunek dla Polski, dla świata, ratunek, który uchroni nas przed zagładą.
Objawienia z Getrzfałdu mają szczególne znaczenie. Mhm. Pamiętajmy, że to były objawienia w czasie, kiedy Polska była pod zaborami.
To były objawienia na Warmii, kiedy właśnie Polska nie miała swojej państwowości, Polska była pod zaborami. I takim bardzo właśnie wstrząsającym właściwie faktem było to, że Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom i mówiła do nich w języku polskim. Naród, który usłyszał swój język, że Matka Boża mówi w języku narodu, który jest uciśniony, który jest tak naprawdę skazany na zagładę. Nagle okazało się, że jest jakieś pocieszenie ze strony Boga. To było takim bardzo dużym podniesieniem na duchu. To, co jest bardzo ważne, Maryja poprosiła podczas tych objawień: codziennie odmawiajcie różaniec. Różaniec jest tym, o co Maryja prosi w każdych objawieniach swoich, wszystkich tych uznanych przez Kościół, zawsze pokazuje dwie rzeczy: pokutę i właśnie różaniec.
Na Wielkiej Pokucie było mnóstwo przybyszy. Ile uczestników będzie miało to wydarzenie? Jak myślicie?
Na Wielką Pokutę przyjechało na Jasną Górę 150 tysięcy osób. To bardzo mocno przekroczyło nasze oczekiwania. Jeżeli chodzi o ten rok i o różaniec do granic, nie wiemy tak naprawdę, ile będzie osób. Naszym oczekiwaniem, naszym takim marzeniem to jest 1 000 000. Natomiast nie możemy ograniczać i nie chcemy ograniczać Pana Boga w tym zakresie. Mamy stronę różaniecdogranic.pl, pisane bez polskich znaków, gdzie na mapie można dokonać zapisu, to znaczy dokonać takiej deklaracji tego, gdzie będziemy się modlić, w którym kościele stacyjnym, ponieważ zostało wyznaczonych 320 kościołów stacyjnych naokoło granicy, do których można się zapisywać. Oczywiście te zapisy nie są konieczne, nie są obowiązkowe. One są bardziej dla nas, żebyśmy my właśnie wiedzieli jako organizatorzy, jakie ilości osób mamy się spodziewać, ale też z drugiej strony też dla proboszczów, którzy są w tych parafiach, żeby oni też wiedzieli, na jaką ilość pielgrzymów mają się nastawić. W tej chwili mamy ponad 65 tysięcy osób zapisanych, ale wiemy, że to będzie nieduży ułamek tego, co przyjedzie na granicę, bo większość osób pewnie będzie pod wpływem chwili, w ostatniej chwili podejmować te decyzje.
Podczas Wielkiej Pokuty odbył się bardzo ważny akt egzorcyzmu nad całą Polską. Czy podczas różańca do granic też jest przewidziany jakiś akt poświęcenia, czy ma to wydarzenie jakiś swój już zaplanowany scenariusz?
To była modlitwa uwolnienia, którą może mówić i wygłaszać każdy kapłan. I nie, tutaj nie przewidujemy żadnego takiego dodatkowego aktu. Cały opis tego wydarzenia, jak ono będzie wyglądać, jest też dostępny na naszej stronie w materiałach do pobrania. Zostało to zatwierdzone właśnie przez Konferencję Episkopatu Polski. Są to materiały też dla kapłanów, którzy chcieliby w swoim mieście, na przykład poza granicami Polski, zorganizować taki różaniec do granic, bo mamy też dużo właśnie takich informacji o tym, że Polacy poza granicami mieszkający, na przykład w Wielkiej Brytanii, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, chcieliby też się pomodlić, a nie mogą, bo nie mogą przyjechać z różnych względów. I tam wtedy w polskiej parafii zbierają się tego dnia i będą odprawiać mszę i nabożeństwo, które jest zaplanowane po mszy świętej, nabożeństwo z adoracją Najświętszego Sakramentu, i potem będą odmawiać różaniec.
Episkopat Polski patronuje akcji Różaniec do Granic, ale to jest inicjatywa osób świeckich, podobnie jak Wielka Pokuta.
Tak, to jest inicjatywa osób świeckich, ale ona została zatwierdzona przez właśnie Kościół. My jako świeccy przynieśliśmy ten pomysł do biskupów, do ordynariuszy poszczególnych diecezji. Też właśnie sekretariat Konferencji Episkopatu Polski jak najbardziej zaprasza do tego wydarzenia. Nawet te osoby, które w jakiś sposób nie są w stanie ruszyć i pojechać na granicę w tą sobotę w Święto Matki Bożej Różańcowej, to jest też takie zaproszenie, żeby w domach odmawiać ten różaniec, w tym czasie przez łączność duchową, żeby odmawiać ten różaniec też w parafiach. Oczywiście wszystkich zapraszamy jak najbardziej na granicę, bo jakby taki jest cel tego wydarzenia, no ale rozumiemy też osoby chore, samotne, w jakiś sposób też, nie wiem, niedołężne, tak? Nie są w stanie dotrzeć na granicę, a ich modlitwa jest bardzo cenna, no bo modlitwa z cierpiących osób jest Bogu szczególnie bliska.
Czy dzieci też będą mogły uczestniczyć?
W Gdańsku, w archidiecezji gdańskiej powstał taki pomysł, żeby zorganizować różaniec do granic dla dzieci. Więc został zaprojektowany i będzie realizowany różaniec do granic z przeznaczeniem do udziału z dziećmi, gdzie będą mogły wziąć udział całe rodziny, nie tylko mama lub tata. Będzie to się odbywało w kościele pod wezwaniem świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, a potem będzie wyjazd na Westerplatte, gdzie dzieci odmówią jedną część różańca, część chwalebną. I to jest takie dosyć znaczące, że właśnie te dzieci staną na Westerplatte, czyli w miejscu tam, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa.
Co ma zrobić osoba, która chciałaby dołączyć do Różańca do Granic?
Tak, najlepiej wejść na stronę właśnie www.różaniecdogranic.pl, pisane bez polskich znaków, i zapisać się do wybranego kościoła na granicy Polski i potem spakować się i 7 przyjechać do nas, czy to autokarem, czy samochodem. Ale też właśnie wiemy, że jest taka opcja, że nie wszyscy będą mogli do nas dojechać, to wtedy można zorganizować w swojej parafii taką modlitwę według właśnie wytycznych, które można znaleźć na naszej stronie też, i właśnie poprosić proboszcza, żeby zorganizował w parafii modlitwę. Najpierw mszę świętą, Eucharystię, później nabożeństwo z adoracją i na koniec odmawianie wspólne różańca.
Jeszcze wrócę do Wielkiej Pokuty. Czy mają Państwo jakieś informacje zwrotne na temat owoców Wielkiej Pokuty?
Tak, mamy ogromne świadectwa owoców w życiu poszczególnych osób. Są to świadectwa nawróceń, świadectwa właśnie tego, że małżeństwa się odnowiły, że także kapłani, którzy tego dnia spowiadali. I oni też właśnie opowiadali o tym, jak wielkich nawróceń byli świadkami.